Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Pozdrawiamy z Rumi, ze słonecznej Rumi, może blisko, ale w kaplicy taka modlitewna, skupiona atmosfera, bo przeżywamy rekolekcje wielkopostne z młodzieżą i też dla młodzieży, a zatem gorąco serdecznie pozdrawiamy wszystkich młodych słuchaczy Radia Maryja w tym czasie Wielkiego Postu. Dziś pierwsza sobota miesiąca, 2 kwietnia, 17. rocznica przejścia do domu Ojca Świętego Jana Pawła II, a my jesteśmy u Salezjanów i rekolekcję głosi nam Salezjanin z krwi, kości, rodowity mieszkaniec miasta Rumi, ksiądz Michał Meyer. Przybył do nas z Konina, tam jest wicedyrektorem szkoły podstawowej imienia świętego Dominika Savio. Jest też moderatorem salezjańskiej pielgrzymki ewangelizacyjnej, która wyrusza ze Szczańca na Jasną Górę. W kaplicy mamy młodzież, która przygotowuje się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, sakramentu bierzmowania. Towarzyszy nam diakonia muzyczna, kleryk Wiktor, Zuzanna, Anna i Michał tym razem. Księże Michale, prawdziwy obraz Boga, to nasze 5. spotkanie. Prosimy o takie przypomnienie tym, którzy może słyszą nas po raz pierwszy, może chcą dowiedzieć się, co było na tych 4 naszych poprzednich spotkaniach, i niech to będzie też zachęta do tego, by wejść na portal Radia Maryja i tam sięgnąć po każdą część tych naszych spotkań rekolekcyjnych.
Prawdziwy Bóg, w którego wierzą chrześcijanie, to przede wszystkim Bóg w Trójcy Przenajświętszej, Ojciec, Syn i Duch. To nie jest Bóg, którego sobie sami wymyślamy, ani jakiś Bóg filozofów, ani jakiś uniwersalny Bóg wszystkich religii, tylko Ojciec, który posłał Syna, który umarł za nas na krzyżu i na koniec posłał zaskoczonym chrześcijanom Ducha Świętego i objawił, że jest też Duchem Świętym, jest trzecią osobą. To są trudne tajemnice. Kościół 300 lat próbował to jakoś nazwać, zrozumieć, zanim sobory to ostatecznie wszystko zdefiniowały, ale od samego początku chrześcijanie modlili się do Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, nawet jeżeli to przekracza w ogóle ludzkie pojęcie, ludzkie zrozumienie. I my dzisiaj po 2000 lat nie jesteśmy dużo mądrzejsi i też potrzebujemy zrozumienia, a jeszcze bardziej doświadczenia osobiście, spotkania z każdą z tych 3 osób. Każda z osób przychodzi trochę inaczej, trochę w inny sposób, inaczej działa, w jakiś sposób jest odrębna, tak? Oczywiście pamiętając, że zawsze jest jednością, jedyny Bóg, który miłuje nas bardzo i szuka nas biednych ludzi. I tak przechodzimy właśnie od spojrzenia na miłość Ojca Niebieskiego poprzez wczoraj zbawienie w Chrystusie, jedynym Zbawicielu, który na krzyżu odkupił każdego człowieka. I dzisiaj osoba bardzo taka zagadkowa, tajemnicza, najmniej zrozumiana, czyli Duch Święty. Tak? Osoba, która jest wszędzie jak powietrze, którym oddychamy, a zarazem bardzo trudno jest coś powiedzieć takiego konkretnego, takiego namacalnego, o co chodzi z tą osobą Ducha Świętego. I mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nam to przybliży, tę osobę, i że nam pozwoli jakoś bardziej się w Duchu Świętym zanurzyć.
Święty, powiewiaj.
Święty, przybądź z czterech wiatrów i ożyw nas, nasze serca. Pamiętamy taki obraz z proroka Ezechiela, jak zobaczył prorok całą dolinę pełną suchych kości i Bóg go pyta, tak, czy te kości ożyją. Mówi, Panie mój, Ty to wiesz. I wtedy rzeczywiście te kości po pobitym wojsku, kiedy powiał na nie Duch Boży, zaczęły się z powrotem schodzić, oblekły się z powrotem ciałem i stanęło wielkie wojsko. I być może dzisiaj Twoje serce jest jak takie wyschłe, białe kości, gdzie nie ma życia i nie ma tam żadnej nadziei. Albo znasz kogoś takiego, kto jest jakby wysuszone kości. To Bóg mówi nam, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i że może nawet swojego ducha posłać na takie suche kości. Może je znowu uczynić ciałem, może je ożywić, może znowu stanąć wielkie wojsko. I o to Cię, Duchu Święty, dzisiaj prosimy gorąco, abyś powiał z czterech wiatrów, czyli nie wiadomo z której strony dokładnie. Tak, przyjdź do nas, Duchu Boży, i porusz nasze serca. Tam wszędzie, gdzie jest śmierć, gdzie jest zgnilizna, gdzie jest brak nadziei, przyjdź i ożyw nas i tchnij w nas na nowo życie. Ty, który jesteś życiem, jesteś miłością, Ty, który możesz to uczynić. Prosimy Cię, Duchu Boży, Duchu Święty, ożyw nas.
Duchu Święty, rozpal serca w nas, naszym słabością żyć za mocą. Przyjdź, Duchu Święty, pociesz życie.
Śpiewaliśmy, przyjdź Duchu Święty z pomocą naszej słabości. Tak jest napisane w liście do Rzymian. Podobnie Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Przyjdź, Duchu Boży, i daj nam odpowiednie słowa, abyśmy umieli się modlić. Daj nam odpowiednie słowa, abyśmy potrafili wzbudzić wiarę w naszych braciach i siostrach, którzy słuchają. Przyjdź i naucz nas się modlić. Przyjdź i pomóż nam znaleźć czas, natchnienie, pragnienie, żeby się modlić, żebyś mógł nas uświęcić, żebyś stworzył po prostu okazję taką, żebyśmy się otworzyli na Ciebie, żeby nas nie pociągnął świat. Przyjdź, Duchu Boży, z pomocą naszej słabości, bo jesteśmy prochem i pyłem, tak jak słyszeliśmy na początku Wielkiego Postu. Sami z siebie nic nie możemy. Adam sam z siebie był gliną, ulepiony z prochu i z gliny. I dopiero kiedy w jego nozdrza Bóg tchnął życie, to stał się Adam duszą żyjącą. I my tak samo dostaliśmy życie od Ciebie, ale tchnij w nas życie duchowe, żebyśmy nie byli właśnie takimi pustymi w środku. Przyjdź nam z pomocą, Duchu Boży, z pomocą do naszej słabości.
Przyjdź, Duchu Święty, rozpal serca w nas, naszym słabością przyjdź z pomocą. Przyjdź, Duchu Święty, pocieszycielu
Duchu Święty, Ty znasz nasze serca. Patrzę teraz na tych młodych ludzi. Ty znasz każde serce. Ty wiesz, co w nich jest. Ty wiesz, czy w naszych sercach jest jakiś lęk. Dużo jest takich osób dzisiaj, które się lękają. Ty wiesz, jakie mamy pragnienie miłości, życia, takiego pełnego, obfitego, pięknego. Wiesz, jakie mamy marzenia, plany swoje, wizje na życie. Ty wiesz, Duchu Boży, co się kryje w człowieku. Jezus nie musiał nikogo pytać, bo sam wiedział, co się kryje w człowieku, jakie ten człowiek ma myśli. On, który sam nas stworzył, najlepiej wie, co jest w nas. Proszę Cię, Duchu Boże, abyś przyszedł do każdego serca, napełnił je swoją pociechą, swoją mocą, Twoim światłem. Napełnij nas też pokojem i ciszą, ponieważ ciągle gdzieś gonimy i nawet w Wielkim Poście spieszymy się, biegamy, słuchamy głośnej muzyki w radiu. Mamy dużo spraw do załatwienia, dużo jest rozproszenia, cały czas w kółko. A Ciebie można spotkać w ciszy. Więc przyjdź do nas z ciszą w sercu, z otwartością uszu, oczu na obecność Twoją, Boże. Przyjdź z ukojeniem, utuleniem naszych serc.
Przyjdźże pełni mnie, me serce w górę wznieś, by życie me stało się Twym. Duchu Święty przyjdź, by życie me stało się Twym. Przyjdź, wypełnij mnie, me serce w górę wznieś, by życie me stało się Twym. Duchu Święty przyjdź, by życie me stało się Twym. Duchu Święty. O, przyjdź, wypełnij mnie, me serce w górę wznieś, by życie me stało się Twym. Duchu Święty, przyjdź, by życie me stało się Twym. Duchu Święty, przyjdź.
Przyjdź, Duchu Święty, do tych wszystkich, którzy będą niedługo przeżywali bierzmowanie albo się przygotowują do bierzmowania. Pamiętam, jak miałem swoje bierzmowanie, to była wiosna i najbardziej pamiętam jedną pieśń, najpiękniejszą, którą znam, do Ducha Świętego. I krótko potem słyszałem tę pieśń na spotkaniu łazowym, takim dużym. I od tej pory zawsze ona ze mną była. I takie przekonanie, że rzeczywiście jest obecny, w jakiś tajemniczy sposób między nami, kiedy się modlimy. Widziałem też nieraz młodych ludzi, kiedy przyjmowali bierzmowanie. Byli tacy świadomi, modlący się. To rzeczywiście po tym wydarzeniu, po tym sakramencie, ich wiara jeszcze bardziej się ożywiała. Ich modlitwa się ożywiała. Piękny obraz. Uczestniczyłem wiele razy w bierzmowaniu razem z jakimiś rodzicami, tak wierzącymi ludźmi. Czuć było niesamowicie pięknie obecność Boga. I proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś poruszył i ożywił te serca, które się przygotowują do bierzmowania, żeby były otwarte, żeby były gotowe Cię przyjąć, żeby nie przespały, nie przegapiły tego momentu, tego sakramentu. Bo to nie jest magia, to nie jest automat. Nie działa samo tylko, ale potrzebne jest moje otwarcie na tę łaskę. Wiem, Panie Boże, że Ty chcesz choćby troszeczkę uchylenia tych drzwi mojego serca I to wystarczy, żebyś wszedł. Proszę Cię, żebyś poruszył serca wszystkich młodych ludzi, którzy się do bierzmowania przygotowują. Aby to był moment większej wiary, spotkania z Tobą, z Twoją miłością i obecnością. I prosimy Cię, Duchu Boży, także o to, abyś nam wszystkim dał doświadczenie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Wczoraj modliliśmy się tymi słowami. Nie otrzymaliśmy ducha, nie otrzymaliście ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Duchu Boży, daj nam dzisiaj to przekonanie, to doświadczenie wewnętrzne, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ty sam to sprawiasz. Ty wołasz w nas Abba Ojcze. Wychodzimy z tego spotkania z Tobą przekonani, że jesteśmy dziećmi. Pamiętam w tym kościele, w tym sanktuarium, wiele lat temu, jak byłem w liceum i były takie modlitwy o uzdrowienie, które trwały wiele godzin. Godzinami modliliśmy się, uwielbialiśmy Boga. Przychodziłem na drugi dzień do szkoły, też tutaj, i czułem się po prostu inaczej. Nie umiałem tego nazwać, ale czułem w środku, potem po jakimś czasie to nazwałem, w środku czułem przekonanie, że jestem synem Boga. Taki pokój, jakieś coś innego. I z czasem zrozumiałem, że to jest działanie Ducha Świętego. Proszę Cię, Duchu Święty, o to doświadczenie, o to samo przekonanie wewnętrzne dla nas wszystkich, że jesteśmy dziećmi Boga. Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dobrze, drodzy, przechodzimy do trzeciej konferencji, trzeciego dnia, trzecia osoba Trójcy Świętej. Jest to osoba rzeczywiście najmniej znana. Najtrudniej jest coś o Duchu Świętym powiedzieć. Niektórzy nawet mówili, że przez długi czas w jakiś sposób ten Duch Święty był zapomniany. Mówiło się, rozwijało się nawet teologię w różnych kierunkach, a o tym Duchu Świętym było zawsze jakoś tak na końcu i najmniej. Przekonałem się o tym, kiedy pisałem w ogóle pracę magisterską swoją o Duchu Świętym. Dokładnie taki miałem temat. A ponieważ to było za granicą, więc tam było strasznie szeroko, bo w Polsce trzeba napisać bardzo precyzyjny temat, a tam trzeba było napisać jak najszerzej, więc pisałem o Duchu Świętym w ogóle. I jak zacząłem czytać wszystkie książki po kolei, żeby coś, wiecie, jak się pisze prace magisterskie, no to trzeba dużo różnych książek przewertować i zobaczyć, co tam ciekawego inni napisali. I trafiłem na taką książkę takiego bardzo znanego francuskiego teologa, Yves Congar się nazywał. I pamiętam taki tekst, że powiedział, że długi czas niewiele się w Kościele mówiło o Duchu Świętym, natomiast bardzo dużo mówiło się o łasce. I że łaska niestworzona to tak naprawdę jest Duch Święty. I to pamiętam, że bardzo było dla mnie wielkie odkrycie. Zobaczcie, ile razy się mówi łaska. Jak jest, nie wiem, msza dla dzieci i wyjdę z mikrofonem i zapytam się, co to jest łaska, to dzieci po prostu nie będą w ogóle wiedziały, o co chodzi, bo to jest coś takiego nie wiadomo co, takie nieokreślone. Tak? My jako dorośli możemy powiedzieć, że są dwa rodzaje tej łaski. Jest łaska stworzona, czyli to, co się dzieje w naszej duszy pod wpływem działania Boga. Tak? Mówimy, że ktoś jest w stanie łaski albo że ktoś stracił łaskę. To jest to, co dzieje się w duszy na skutek spotkania z Bogiem. Natomiast ta łaska niestworzona to jest właśnie obecność Boga. To jest obecność Ducha Świętego. I zobacz pod tym kątem, jak będziesz słuchał, następnym razem, kiedy są jakieś modlitwy, mówimy: Boże, daj nam swoją łaskę. Tak? Prosimy Boga o łaskę. Czyli o co właściwie? O Niego samego. Tak? O to, żebyś Ty, Boże, przyszedł, żebyśmy się z Tobą spotkali. To jest coś takiego, co to nadal nie ma innego słowa. Ciągle będziemy go używać. Nie? Prosimy Boga o łaskę, ale tą łaską jest Duch Święty. I zobaczcie, że Duch Święty, Duch Boży jest zawsze taki nieuchwytny. Jest fragment w Ewangelii Jana, na początku, trzeci rozdział, kiedy Nikodem przyszedł do Jezusa i rozmawia z Jezusem, to słyszy od Jezusa o tym, że trzeba się powtórnie narodzić i mówi tak: wiatr, po grecku pneuma, tak, pneumatyka, pneuma, wiatr, ale zarazem duch. I to zależy, jak przetłumaczysz. Wiatr albo duch wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Czyli przychodzi Duch Święty i ty wiesz, że to jest on, albo jest jakiś człowiek, który jest pod wpływem działania Boga i ty widzisz, że to jest działanie Boga, natomiast nie możesz tego uchwycić. Tak jak z wiatrem, który nie wiesz, w którym momencie się zaczyna, gdzie on się kończy, ty wiesz, że on wieje. Możesz powiedzieć, że wieje dzisiaj z... Skąd się wieje? Z zachodu w Rumi. Tak jak patrzyłem po dymach z komina, tak? Wieje z zachodu, ale nie wiesz, w którym punkcie się zaczął ten wiatr, do którego punktu on doleciał. Wiesz tylko, że wieje. I coś takiego jest z działaniem Boga, że ty wiesz, że to jest działanie Boże, ale ty nie masz nad tym żadnej kontroli. Tak? To Bóg robi to, co chce. Robi tak, jak chce. Miałem kiedyś, wiecie, takie piękne doświadczenie w seminarium właśnie z takim jednym kolegą, z którym się zaprzyjaźniłem. Kiedyś on mi powiedział, że on jakoś jest tam zainteresowany właśnie odnową w Duchu Świętym. To jest taka grupa, taki ruch, wiecie, w Kościele. I ja mówię: no to super, ale miałeś jakieś doświadczenia, chodziłeś na spotkania modlitewne, coś w tym stylu? On mówi: nie, ja w ogóle tak tylko się interesuję, bo jestem z Ameryki Południowej, a tam jest mnóstwo takich sekt, które bardzo mocno stawiają na Ducha Świętego. Taki tak zwane zielonoświątkowe, pentekostalizm, cały taki wielki ruch. I tego jest bardzo dużo w Ameryce Południowej. To ja mówię mu: słuchaj, to się pomodlimy razem dla ciebie, żebyś miał takie namacalne doświadczenie Ducha Świętego. A on mówi: no to dobrze, super. No to poszliśmy do kaplicy, to już był wieczór, pomodliliśmy się razem, odbyliśmy różaniec. Ja się modliłem tak, jak umiałem dla niego o Ducha Świętego. I potem stwierdziliśmy razem, że ty, przecież dzisiaj jest czwartek wieczór, dzień w niebo wstąpienia Pana Jezusa. I po w niebo wstąpieniu Jezus powiedział: nie odchodźcie z miasta, z Jerozolimy, a to byliśmy w Jerozolimie akurat, nie? To było seminarium w Jerozolimie. Nie odchodźcie z Jerozolimy, aż wam pośle ducha. I przez 9 dni apostołowie z Maryją robili nowennę pierwszą w historii do zesłania Ducha Świętego. Więc jak myśmy to odkryli, o tej 22 doszliśmy do wniosku, że przecież to jest dzisiaj dzień w niebo wstąpienia Pana Jezusa, to stwierdziliśmy, że dobra, zrobimy taką nowennę. Pan Bóg daje nam znak, zrobimy nowennę. I zaczęliśmy się codziennie wieczorami modlić. Tak, nie? We dwóch chodziliśmy do kościoła albo do kaplicy. Zamykaliśmy się na klucz, żeby nas inni nie uważali za jakichś wariatów, którzy po prostu wydziwiają jakieś dziwne rzeczy. I modliliśmy się o Ducha Świętego. I wiecie, ten chłopak, mój kolega, przyjaciel z seminarium, po kilku dniach, gdzieś 4-5, zaczął modlić się językami. Może słyszeliście kiedyś o tym, jak w Dziejach Apostolskich, jak został zesłany Duch Święty na apostołów, to oni modlili się językami. I on, wiecie, taki zszokowany lekko, ja tam cały szczęśliwy, mówię, ale super, zobacz, nie? Teraz widzisz, że to jest prawda wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym. I mało tego, następnego dnia, jak się modliliśmy, to on zaczął mówić słowa proroctwa. Myśmy się porozumiewali w języku włoskim, bo to był język oficjalny tej wspólnoty, ale ten chłopak pochodził z języka francuskiego. I było tak, żeśmy klęczeli przed tabernakulum i on się modlił w takim jakimś momencie merci Jezu, tak? Dziękuję Ci Jezu, dziękuję Ci Jezu. I w pewnym momencie włączył się na włoski i zaczął mówić takie słowa, że od razu, wiecie, uszy nadstawiłem, gdzie mówił takie słowa, że to doświadczenie, które teraz wam daję, nie jest tylko dla was, ale sięga w ogóle poza was. I że napiszcie w waszych sercach złotymi literami słowa ojciec. Nie, że ja jestem waszym ojcem. Takie słowa mówił po włosku. I wiecie, ja po prostu taki zszokowany, wszystko zapamiętałem, każde słowo. I na drugi dzień taki śmiało mówię mu, ty, Jackie, pamiętasz w ogóle, co ty mówiłeś wczoraj na modlitwie? On mówi, no nie, pamiętam, że mówiłem merci Jezu. A ja mówię, no a napisałem mu na kartce te słowa. Mówi, a to kojarzysz? On mówi, no nie. Widzisz? Pan Bóg dał ci taką łaskę proroctwa. Nie? I to jest, ja nic nie wymyślam. To jest wszystko napisane w liście do Koryntian. Jak chcesz sobie poczytać 12-14 rozdział pierwszego listu do Koryntian, tam jest wszystko napisane. Święty Paweł mówił, jak, na czym polega dar języków? Na czym polega słowo proroctwa? Nie? To jest wszystko tam. Pierwszych chrześcijan od dawna znane. I wiecie, skończyliśmy tę nowennę. Przez 9 dni tak się modliliśmy. Po prostu zaszokowani, wzruszeni, że Bóg jest taki dobry, że tak w ogóle zadziałał przedziwnie z nami. I wyobraźcie sobie, że co zrobiłem za rok, jak była nowenna do Ducha Świętego. Oczywiście skrzyknąłem moich kumpli, takich najbardziej rozmodlonych, którzy tam chodziliśmy na jakieś adoracje sobie. Skrzyknąłem tych kumpli, mówimy, słuchajcie, robimy nowennę do Ducha Świętego. I nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. W następnym roku, tak? Już więcej się to nie powtórzyło. Nigdy w życiu mi się coś takiego nie powtórzyło. Ten jeden raz, nie wiadomo czemu, nie wiadomo jak, przyszedł Duch Boży w taki sposób. Ja choćbym chciał wtedy sprowokować, powiedzieć, dobra, już rozumiem jak to działa. Pan Bóg działa tak, że jak zbierzesz ekipę seminaryjną w dzień, w niebo, wstąpienia, to będzie tak i tak. Nie będzie. Nie? Bóg jest wolny. I to jest znaczenie tego, że Bóg jest duchem, że wiatr wieje tam, gdzie chce. Słyszysz, ale nie wiesz, jak to się dzieje. Nie możesz go kontrolować, Boga. Nie możesz go sobie, wiecie, opanować rozumkiem swoim małym. Tak? Nie ogarniesz Boga. Bóg działa jak chce, kiedy chce. On wie, dlaczego tak się dzieje. A my tylko obserwujemy i się dziwimy i się zachwycamy. Duch Boży jest doskonale wolny w swoim działaniu. I to jest jakby pierwsza rzecz, którą chciałbym podkreślić, nie? Że ta łaska Boga przychodzi tak jak chce, wtedy kiedy chce. To jest Bóg jest wolny. Wiecie, lubię takie porównanie, może niezbyt eleganckie, że Bóg nie jest takim automatem, wiesz, że wrzucisz monetę i ci wyskoczy zawsze. Nie? Że Bóg działa w jakiś taki sposób schematyczny, który ty możesz kontrolować. Nie? Bóg nie jest automatem, Bóg jest wolny. Osoba robi tak, jak zechce, tak jest wolna. A co dopiero Bóg, który nas doskonale przerasta, w ogóle jest od nas większy, wie lepiej wszystko, robi to, co uważa i kiedy uważa. Chciałbym powiedzieć takie może hasło, może główne dzisiaj, o tym, że działanie Ducha Świętego to jest uświęcenie człowieka. Uświęcenie. Tak jakbyś ktoś cię obudził w środku nocy i zapytał, co robi ojciec, to ty mówisz, stwarza. Tak? Ojciec stworzył. Nie? Drugie pytanie zadaję ci. Co robi Jezus? Zbawia człowieka. Co robi Duch Święty? Uświęca. Duch Święty człowieka uświęca. Tak mi się wydaje właśnie, że to, co mówiłem we wstępie, że taka jest kolejność tego naszego wtajemniczenia w chrześcijaństwo coraz głębszego. Najpierw jest doświadczenie miłości Ojca, potem doświadczenie, że Jezus mnie zbawił, odkupił moje grzechy, tak? Okazał mi miłość, umierając za mnie, a potem przychodzi dar Ducha Świętego, który uświęca mnie i powoduje zmianę moralną we mnie. Rozumiecie, na czym polega moralność? Moralność, czyli dobre zachowanie, tak? Że jestem dobry, postępuję, nie rzucam śmieci, nie mówię słów brzydkich, nie pluję na chodniku i tak dalej, nie? To na tym wszystkim polega moralność, tak? Że jestem dobry w zachowaniu. I teraz, możesz się starać ty sam być dobry, bo jesteś dobrego domu, jesteś dobrze wychowany, bo jesteś porządny i tak dalej. I do pewnego momentu tak, ale od pewnego momentu, jeżeli jesteś uczciwy, że jednak są słabości, są grzechy, których nie potrafisz sam pokonać. Nie masz na to siły. I wtedy zaczynasz szczerze wołać: Boże, ratuj mnie, zbaw mnie, daj mi Ducha Świętego, żeby On mnie uświęcił, żeby On mi pomógł. Bo ja bez pomocy Ducha Świętego nie jestem w stanie tego sam zrobić. Nie? I takie mam właśnie przekonanie, że człowiek jest w stanie porzucić nałogi, żyć moralnie, dokonywać w ogóle heroicznych aktów miłości bliźniego pod wpływem Ducha Świętego. Tak jak patrzysz na świętych, to no wyobraź sobie na przykład miłość bliźniego. Ile jesteś w stanie dla kogoś, dla jakiegoś bliźniego twojego się poświęcać albo robić dobro? Raz zrobisz akcję, tak, pójdziesz na wolontariat. Tydzień pójdziesz drugi raz na jakiś wolontariat. Potem jeszcze się zapiszesz, że każdy wtorek będziesz chodził gdzieś tam. Ale w którymś momencie poczujesz, że tego jest za dużo, ja mam tego dosyć, ja muszę zadbać sam o siebie, ja już więcej nie dam rady. Tak? I wtedy się okazuje, że człowiek ma, każdy do pewnego momentu, do pewnej granicy potrafi być dobry dla drugiego, potrafi być cierpliwy, znosić różne krzywdy i tak dalej. Dopiero kiedy działa w nas Duch Święty, kiedy On nas uzdolni do tego, jesteśmy w stanie przekroczyć te nasze ograniczenia. Wiecie, słuchałem kiedyś takiego, właśnie spotkałem kiedyś takiego księdza Michaela z Ameryki, Father Michael, mówiliśmy na niego, który był bardzo taką ciekawą postacią, fascynującą. On mi tak w fascynujący sposób opowiadał właśnie chrześcijaństwo i wiele takich sytuacji przytaczał w Ameryce. Mówi, że miał takiego znajomego chrześcijanina, który był alkoholikiem. I oni się modlili wszyscy, żeby go Jezus uzdrowił. I mówi, wiecie, co się stało? Że Jezus go uzdrowił. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek był po prostu wolny, tak jakby nigdy nie był chory. To znaczy, on potrafił na przykład wypić jedno piwo albo wypić jednego drinka i nic mu się więcej nie działo. Że on jeździł po różnych grupach AA i doprowadzał ich do szału, ponieważ mówił, że on nie jest alkoholikiem, bo go Jezus uzdrowił. Rozumiesz, jeżeli słucha mnie teraz ktoś, kto zna się na terapii, to jest najgorsza herezja i pewnie rzuca nerwowo po prostu radioodbiornikiem za okno w tej chwili, nie? Bo to jest totalna herezja dla ludzi, którzy zajmują się nałogami. Nie, oni mają to wdrukowane, punkt pierwszy, że do końca życia jesteś chory, do końca życia zawsze musisz uważać i nie ma tak naprawdę możliwości, żeby z tego być uwolnionym. A ten Father Michael opowiadał mi o takich sytuacjach, nie? O takim człowieku, który został po prostu uzdrowiony, uwolniony przez Jezusa skutecznie, do tego stopnia, że jakby był zupełnie wolny. I teraz pomyśl sobie, bo to jest taki przykład no, bardzo, że tak powiem, ekstremalny. Nie? I pomyśl sobie, że czy słyszałeś kiedyś o człowieku, który na przykład się nawrócił i w momencie, kiedy się nawraca, w jednej chwili odchodzą od niego grzechy, z którymi nie mógł sobie poradzić, nałogi, które go męczyły. W jednej chwili i nie wracają. Że ten człowiek się starał, się męczył, robił postępowanie i nic. I w momencie, kiedy się nawrócił, kiedy spotkała go łaska Boża, wszystko mu się prostuje i wyjaśnia. I dostaje moc wewnętrzną, żeby żyć moralnie. Słyszałeś kiedyś takie historie? Takich świadectw jest dużo. Poszukaj sobie gdzieś w internetach ludzi, którzy się nawrócili, którzy spotkali Jezusa. I to sprawia właśnie Duch Boży. I zobacz, że my bardzo często, oczywiście normalnie jest tak, zazwyczaj, że my jak sobie żyjemy tak na co dzień, to robimy postanowienia, mamy różne grzechy, słabości, robimy w Wielkim Poście postanowienia, po spowiedziach, po rekolekcjach i oczywiście ta praca nad sobą idzie nam strasznie mozolnie i spowiadamy się w kółko z tego samego, czasami tracimy cierpliwość, czasami już nie mamy na to siły, tak? Czasami ktoś nas podniesie na duchu i mówi spróbuj bracie jeszcze raz, tak? Spróbuj siostro, nie załamuj się. Natomiast słyszałem wielokrotnie takie świadectwa, że w momencie, kiedy przychodzi łaska Ducha Świętego, człowiek dostaje bonus nagle. Dostaje takie przyspieszenie, że on sam by tego nigdy w życiu nie osiągnął. I w tym celu, zobacz, potrzebujesz codziennie modlitwy do Ducha Świętego, żeby cię uświęcił. Żeby to nie było tak, że to ja po prostu napinam moje duchowe muskuły, on już jestem bliski pęknięcia w ogóle. Męczę się strasznie, tak, żeby żyć moralnie. I średnio mi to wychodzi. Raczej lepiej jest pójść inną drogą, czyli jestem pokorny, wiem, że jestem tylko dzieckiem, słabym, jestem prochem i pyłem, ale proszę Ciebie, Boże, żebyś przyszedł mi z pomocą, żebyś mi dał łaskę Ducha Świętego, żebym był w stanie spełnić te wszystkie słowa, które są napisane w Ewangelii, spełnić przykazania, tak? Spełnić to przykazanie miłości bliźniego. I do tego potrzebujesz łaski, nie? Łaski Ducha Świętego. I dlatego się modlimy codziennie do Ducha Świętego. Nie tylko wtedy, kiedy jest egzamin i potrzebujemy gwałturety pomocy, tak? I mądrości od Boga, ale zwłaszcza wtedy, kiedy mi jest trudno żyć dobrze, żyć moralnie, tak? Kiedy nie umiem zachowywać przykazań, to wtedy szczególnie potrzebuję modlitwy Ducha Świętego. Przyjdź mi z pomocą, daj mi łaskę Twoją, tak? Pierwsze słowo, pamiętacie, łaska, tak? Daj Twoją obecność. I zobacz, że ten czas łaski Bożej, czas, kiedy Bóg przychodzi, jest kiedy? Kiedy jest dla nas czas łaski? To jest, wiecie, dla mnie też niesamowite odkrycie, że czas łaski jest teraz, w tej chwili, kiedy słuchasz rekolekcji, kiedy przeżywasz Wielki Post. Tak? 2 kwietnia o 17:15 jest dla ciebie czas łaski. To znaczy nie czekaj, aż przyjdzie taki odpowiedni moment, na przykład bierzmowanie. I wtedy będzie dla mnie łaska. Albo nie czekaj, kiedy wydarzy się jeszcze coś innego. Pojedziesz na rekolekcję z księżmi w góry i tam doświadczysz łaski. Albo pojedziesz na Lednicę na początku czerwca, tak? I przeżyjesz piękne spotkanie z tysiącami młodzieży i to będzie dla ciebie czas łaski. Dzisiaj przychodzi Pan Bóg. Przechodzi. Jak ten wiatr, którego jest pełno za oknem. Tak przechodzi i albo ty otworzysz serce, to o co się modliłem na początku dla was, albo uchylisz drzwi twojego serca i on rzeczywiście wejdzie, napełni cię, albo prześpisz, przegapisz, przeczekasz, minie, skończy się, nie? I oczywiście kiedyś jeszcze będzie znowu dla ciebie czas łaski, ale to już nie będzie ta łaska, która jest dzisiaj. Nie? Dzisiaj, teraz przychodzi Bóg do ciebie i zaprasza cię, żebyś otworzył się na Jego obecność, na Jego miłość, na Jego moc, na Jego pomoc. I do tego cię zachęcam, nie? Zapraszam cię. Wiecie, bardzo to przeżywałem kiedyś, jak byłem we wspólnocie w Warszawie, że tam praktycznie każde jedno spotkanie modlitewne, tak się modliliśmy jak tutaj, w takiej właśnie niewielkiej kaplicy, wszyscy z takim wielkim zaangażowaniem się modlili. I pamiętam, że za każdym razem rozpoczynaliśmy tę modlitwę od przypomnienia, że teraz jest dla nas czas łaski. Tu i teraz. Nie czekamy na to, co się wydarzy za 2 tygodnie, tak? Bo nie wiesz, czy za 2 tygodnie będziesz żył. Nie wiesz, co będzie za 2 tygodnie, czy będziesz miał wiarę za 2 tygodnie, tak? Nie interesuje mnie to. Dzisiaj, teraz jesteśmy tu, modlimy się, wzywamy obecności Bożej, Jego łaski, Jego pomocy. Dzisiaj prosimy, nie? Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Boże, napełnij nas swoją obecnością. I to też powoduje, że najlepsze rekolekcje, jakie mamy w ogóle, to są te, które dostajemy codziennie. Powiem wam, że naprawdę wielokrotnie tego doświadczyłem, że fajnie jest pojechać na jakieś, nie wiem, pielgrzymkę do Medjugorje. Tak? Byłem tam wiele razy i to było zawsze bardzo dobre doświadczenie. Wiele razy szedłem na piechotę na Jasną Górę z młodzieżą, nie? Taką jak wy i starszą. Gorąco polecam, piękne doświadczenie, iść. I mówimy zresztą, że pielgrzymka jest też czasem łaski. To jest jedna z naszych ulubionych definicji pielgrzymki, tak? Czas łaski. Kiedy będziesz przeżywać swoje, nie wiem, rekolekcje w parafii, tak? Albo przyjedzie ci jakiś charyzmatyk, jakiś, nie wiem, ojciec Baszobora albo ktoś inny, to będzie dla ciebie czas łaski. Ale w codzienności Pan Bóg przygotowuje dla ciebie rekolekcje, doskonałe rekolekcje. W codzienności, w zwykłym dniu, zwykłe obowiązki, zwykli ludzie, a ty otwierasz serce, otwierasz swoje duchowe oczy wiary i mówisz: Panie Jezu, ty tu jesteś ze mną. No niesamowite. Nic szczególnego dzisiejszy dzień, nic nadzwyczajnego, taki sobie zwykły, a ty jesteś ze mną. To są super rekolekcje dopiero, nie? To jest taki czas spotkania Boga, przejścia Boga przez moje życie. Cudowne doświadczenie i do tego cię bardzo zachęcam. A więc powiedziałem o tym, że Duch Święty przychodzi do nas jako łaska, przychodzi do nas jako ten wiatr, przychodzi w sposób, którego nie pojmujemy, przychodzi do nas z uświęceniem, jako ten, który nas uświęca. I chciałbym powiedzieć o tym, że Duch Święty nas uświęca poprzez sakramenty. Sakramenty w Kościele, które być może na zewnątrz nie ma tam jakiegoś efektu wow. Natomiast jeżeli masz wiarę, to widzisz, że Bóg tam w tych sakramentach działa. Kiedyś opowiadała jedna dziewczyna we wspólnocie, że przeżywała przez długi czas, jakieś pół roku, jakiś wielki smutek i ciężar na duchu. I nie wiadomo za bardzo, skąd to się wzięło, ale przyszło i być może wiecie, o czym mówię. Także długi czas trzymał ją jakiś smutek, jakiś ciężar, nie wiadomo co. I jej spowiednik już nie wiedział w ogóle, co jej radzić, tak? Bo jakoś próbował jej pomóc, modlitwę taką, modlitwę inną, może to, może tamto. I wiecie, na jaki pomysł wpadł? Udzielił jej sakramentu namaszczenia chorych. Może jak na religii, jak pamiętacie definicje różne, no to sakrament chorych udziela się ludziom chorym przed operacją albo starszym. Ta kobieta no nie była starsza, ona. Ale on stwierdził, takie miał poczucie, że z tej duchowej choroby, która ją dopadła, być może Pan Bóg ją chce uzdrowić przez namaszczenie chorych. Dał jej namaszczenie chorych i ją od razu puściło. I ona wiele razy o tym wspominała i mówiła o tym na spotkaniach grupy, że Pan Bóg do niej przyszedł w sakramencie namaszczenia chorych. Nie? Uzdrowił ją, uwolnił od tego ciężaru i smutku. Oczywiście moglibyśmy dużo o takich podobnych sytuacji opowiadać, o tym, że w namaszczeniu chorych Bóg przychodzi. Nie? Powiem wam, że ja miałem takie doświadczenie dla mnie bardzo mocne, osobiste, jak 3 lata temu mój wujek bardzo chorował. Jak się dowiedziałem, że jest naprawdę z nim kiepsko, to miałem takie przekonanie, że powinienem wsiąść w samochód i jechać 240 km tutaj do Gdyni i dać, udzielić mu sakramentu namaszczenia chorych. I tak zrobiłem. Pamiętam doskonale, jak to było. Cała rodzina była zgromadzona. Rzeczywiście ten mój wujek był w takim stanie no, dużo gorszym niż się spodziewałem. Było z nim naprawdę słabo. Namaściłem go. Normalnie, tak jak ksiądz zawsze namaszcza chorych. Nie? I wyjechałem z powrotem. Pytam się oczywiście regularnie w domu, jak tam jest. I mówią mi, że wujek ma się coraz lepiej. Po 2 miesiącach lekarze mu powiedzieli, proszę pana, myśmy myśleli, że to już jest koniec. Że w takim stanie, no lekarze wiedzą, co robią, wiedzą, jak ktoś ma nowotwór, wiedzą, jak to przebiega, więc myśleli, że to już nic nie będzie. Wujek wrócił do normalnego życia i po 5 roku znowu zaczęło mu się bardzo pogarszać. Po kolejnych 2 miesiącach umarł. I wiecie, kiedy to się stało, to ja tak sobie myślałem, Panie Boże, co to ma w ogóle znaczyć, nie? No to w końcu chciałeś go uzdrowić, czy nie chciałeś, tak? Co to w ogóle jest, nie? Dlaczego tak się stało? To był uzdrowiony, czy nie był uzdrowiony? I kiedy byłem, wiecie, na tym pogrzebie, to dotarło to do mnie, że dostał w prezencie 5 roku życia, nie? Czy to jest mało, czy to jest dużo, powiedz mi, nie? Że Pan Bóg w swojej dobroci przez to namaszczenie chorych, przez ten sakrament, dał mu jeszcze w bonusie 5 roku. Cieszyć się jeszcze wnukami, rodziną, taką liczną, sympatyczną bardzo. Czy to jest dobry dar od Ojca Niebieskiego? Bardzo dobry, nie? Dla mnie to było bardzo namacalne. Pamiętam wszystkie te daty, dokładnie jak to się działo precyzyjnie, bo to było dla mnie takie namacalne, że Pan Bóg zechciał w taki sposób właśnie zadziałać, nie? Przez namaszczenie chorych. Czy Duch Boży nas uświęca przez spowiedź? Tak? Czy działa Bóg namacalnie przez spowiedź? Czy to jest tylko taki zabieg psychologiczny, wiecie, że no, my chodzimy do spowiedzi, niewierzący chodzą do psychologa, ale tak naprawdę chodzi o to samo, nie? Jak myślisz? Kiedyś spotkałem, wiecie, dziewczynę, która mówiła, że zrobiła sobie taki, w cudzysłowie, eksperyment, znaczy taki wyszło przypadkiem, że chodziła do spowiedzi przez 1,5 roku do różnych księży. Tak regularnie chodziła tam, powiedzmy, raz na miesiąc do spowiedzi i za każdym razem pisała sobie w swoim dzienniku jakieś 1-2 zdania, które jej ksiądz powiedział, które zapamiętała. Jakieś postanowienie, jakieś przemyślenie, wiecie, coś takiego, co ją poruszyło. Zapisywała sobie w tym swoim dzienniku i po 1,5 roku przypomniała sobie tę historię, że ona przecież zapisuje to wszystko i przeczytała jednym ciągiem te wszystkie słowa, które zapisała sobie wcześniej. I wiecie, jaki był efekt? Że dostała jakby jeden spójny tekst. A chodziła do różnych księży. W różnych momentach, tak? Przez taki długi czas. I potem się tym dzieliła z wielką radością wobec jakiejś grupy młodych ludzi, że zobaczcie, mam dla siebie osobiście dowód namacalny, że Jezus działa w sakramencie spowiedzi niezależnie przez jakiego księdza. Bo do mnie przemówił w sposób taki sensowny, logiczny, zdanie po zdaniu, punkt po punkcie, się wszystko składa w całość. Świetne. Namacalny dla niej osobiście tak dowód, ale dla tych, którzy wiedzą, o czym mówię, to jest też pocieszające i umacniające, bo każdy, kto się regularnie spowiada, kto otwiera się na to, co Bóg mu mówi, to widzi, że to się dzieje naprawdę i że w ogóle sakrament spowiedzi mnie umacnia bardzo, podnosi mnie na dół, umacnia mnie, żebym żył dobrze. Nie? Że czasami człowiek jest po prostu przygnieciony różnymi pokusami, ciężarami i spowiedź go podnosi. Mówiłem wczoraj, że wielu świętych spowiadało się co tydzień. Tak? Słyszałem tak kiedyś o Janie Pawle II, że się spowiadał co tydzień. Jak myślisz, czy on miał jakieś strasznie wielkie grzechy, że musiał się tak często spowiadać? Nie, raczej nie. Myślę, że miał jakiś ogromny ciężar odpowiedzialności, tak, za Kościół, za świat, który niósł na sobie i potrzebował tego sakramentu, żeby dostać takie duchowe, wiecie, doładowanie za każdym razem, że będę miał jeszcze więcej siły, jeszcze większą jasność, co mam robić, jak mam iść, nie? Potem przychodzi mi ta spowiedź i właśnie działanie Ducha Bożego w spowiedzi. Duch Święty uświęca nas poprzez Eucharystię, mszę świętą. Oczywiście jest wiele osób, które chodzą codziennie na mszę. Spotkaliście takich ludzi? Macie może takich w rodzinie, tak? W każdej parafii są takie piękne osoby, że po prostu chodzisz do kościoła i jesteś pewny, że jak, że ta osoba tam będzie, no chyba, że naprawdę coś się wydarzyło, jakieś, nie wiem, choroby, nie wiadomo co. Coś musiało się wydarzyć, bo normalnie ten człowiek jest codziennie na mszy, na Eucharystii. I ci ludzie, jak ich zapytasz, to ci powiedzą, że ta msza święta codzienna daje mi siłę, żeby iść dalej. Tak? Daje mi taką właśnie pomoc. Czytałem ostatnio tego błogosławionego Karla Akutisa. Słyszeliście o nim? Taki młody, 15-letni chłopak, informatyk, który półtora roku temu został ogłoszony błogosławionym przez papieża. To on bardzo mocno to podkreślał. On w ogóle zaczął chodzić na mszę świętą codziennie, jak miał 12 lat. Przez ostatnie 3 lata życia chodził codziennie na mszę. I mówił wszystkim, że to jest w ogóle najlepszy sposób, najlepsza droga do uświęcenia. Mówił, że Eucharystia jest moją autostradą do nieba. Że dostajesz tam super przyspieszenie, jeżeli przychodzisz codziennie na mszę. I zobacz, że to nie jest niemożliwe, tak? Że być może macie na przykład kolegów ministrantów, którzy chodzą codziennie na mszę. Albo masz jakąś koleżankę z Oazy, która jak tylko może, to jest codziennie na mszy świętej. I to są takie sytuacje, że ten człowiek w środku ma przekonanie, doświadczenie, że Bóg mi bardzo mocno pomaga, tak? Uświęca mnie poprzez właśnie tą codzienną Eucharystię. Czy Duch Święty uświęca człowieka i działa na przykład przez małżeństwo, jak myślicie? Czy małżeństwo jest tylko taką kościelną formalnością, tak, że państwo ma swoje tam rejestry i wpisuje, że ci z tym, ten z tą się zawarł małżeństwo, a Kościół ma swój rejestr i po to jest ta cała ceremonia w Kościele. Czy to jest raczej taki sakrament, który działa skutecznie i uświęca tych ludzi? Oczywiście, jeżeli mają wiarę. Nie? I zobacz, że dzisiaj, w tych czasach, kiedy bardzo wielu ludzi się rozwodzi i być może, nie wiem, czy też macie takie doświadczenie, że się rodzice rozwiedli, to możesz mieć taki bunt w sercu i mówić, co za głupoty w ogóle, jak się zgada, nie? W ogóle małżeństwo to ściema i tak dalej. A ja wiem na pewno, że dla ludzi, którzy mają wiarę, małżeństwo jest pięknym sakramentem uświęcenia ich. I że nawet może się zdarzyć tak, że w sytuacjach, gdzie wydawało się, że po ludzku już miłość umarła i jest niemożliwa, Bóg poprzez sakrament małżeństwa ożywia miłość z powrotem. W mszale, nie, w tej dużej książce, znalazłem mszę o uproszenie miłości. Wyobraź sobie, że masz ludzi, którzy, nie wiem, są w małżeństwie długie lata, coś się źle potoczyło, miłość wygasła, to Kościół już dawno to przewidział, że można odprawić mszę o uproszenie miłości, żeby ta miłość na nowo ożyła. Tutaj, wiecie, przed wielu laty byłem świadkiem takiego cudu rozłożonego na długi czas, na lata. Tutaj przed wielu laty było takie spotkanie dla księży z małżeństwami, wiecie, z takiej wspólnoty, która nazywa się Sychar, wspólnota trudnych małżeństw. To są ludzie, którzy już są po rozwodzie, bo tam coś się wydarzyło bardzo ciężkiego i jeden z małżonków, tak, przystępuje do takiej wspólnoty, żeby jakoś sobie z tym poradzić, jakoś uzyskać jakąś pomoc, jakieś zrozumienie, jakieś, wiecie, księdza, który w ogóle wie, jak się z tym zmierzyć. I tutaj było, pamiętam, przed wielu laty była taka kobieta, która opowiadała historię, jak to po wielu latach małżeństwa, gdzie ten mąż w ogóle pił, bił ją i w ogóle było bardzo, bardzo źle, rozwiodła się z nim. I opowiadała, że po tym rozwodzie poczuła ulgę na tydzień, a po tygodniu znowu było, no nic się nie zmieniło zasadniczo, tak? No nie było jego, ale w ogóle nie miała pokoju w sercu. I wiecie, bardzo byłem pod wielkim wrażeniem tego spotkania i po latach w Warszawie usłyszałem, że ta wspólnota też będzie w Warszawie miała jakieś tam konferencje. No to poszedłem, wiecie, na to spotkanie i tam takie małżeństwo, troszkę już starsze, tam opowiada. Ja tak sobie, wiecie, siedzę na tej auli i tak patrzę i słucham, mówię, kurczę, to jest chyba ta sama pani. I wiecie, podszedłem do nich po tym wykładzie i okazuje się, że tak, to jest ta sama kobieta i po 7 latach mąż do niej wróci. Mąż się nawrócił, zmienił w ogóle życie i ona mu przebaczyła i przyjęła go z powrotem. Tak ja to zobaczyłem, to przez 2 tygodnie o niczym innym nie opowiadałem wszystkim, których spotkałem. Nie? Bo zobaczyłem taki cud, że gdybym, wiecie, widział, jak ktoś wstaje z wózka inwalidzkiego, to byłbym mniej zdziwiony. Nie? Że wyobrażasz sobie taką akcję, że po wielu, wielu latach, tak, małżeństwa i wielu cierpień, trudów, i potem po wielu latach rozwodu z powrotem schodzą się i przebaczają sobie. I oni mają takie w ogóle takie hasło, i to jest ważne, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Sakramentalne. Czyli, że Bóg przez sakrament małżeństwa może zrobić taki cud, że ludzie, nawet którzy są rozwiedzeni i mają mnóstwo zranień, mogą sobie przebaczyć i mogą na nowo stać się małżeństwem i się uświęcać dalej w małżeństwie. To jest rzecz, która naprawdę przekracza w ogóle ludzkie pojęcie. Może jak komuś niewierzącemu bym to powiedział, to by się pukał w czoło bardzo, że tak powiem, mocno, nie? Że to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. A jednak dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nie? Może uświęcać ludzi przez małżeństwo, nawet w jakichś ekstremalnych sytuacjach. I chciałbym jeszcze taki jeden punkcik poruszyć. Też bardzo dla mnie ważny, wiecie, że Duch Boży uświęca nas poprzez naszą osobistą modlitwę. I to jest to doświadczenie, o którym też wspomniałem, że kiedyś jak byłem w liceum, to miałem już to Pismo Święte właśnie, to małe Pismo Święte w takim skórzanym etui i codziennie nauczyłem się tego, żeby otwierać to pismo. Najpierw jakąś pieśń zaśpiewać do Ducha Świętego, czy jakiś przeczytać psalm, albo się w ogóle wyciszyć. Bardzo często potrzebowałem, wiecie, 10-15 minut, żeby się w ogóle wyciszyć. Bo tyle jest w ciągu dnia hałasu, zamieszania, jakichś tam emocji, różnych rzeczy, szkoła, ludzie, wiecie, że jak próbujesz się modlić, przychodzi godzina, nie wiem, 16:30, mówisz, dzisiaj się będę modlił, od 16:30. To siadasz w pokoju i wiesz, przez 10 minut jeszcze w głowie gra ci muzyka, grają ci emocje, z kimś się kłócisz, kogoś właśnie bijesz, prawda, w swojej wyobraźni. Potrzebujesz dużo czasu, żeby się wyciszyć w ogóle i stanąć przed Bogiem. Ale kiedy już się wyciszasz, stajesz przed Bogiem, otwierasz Pismo Święte i ten sam Duch, który do Ewangelisty Łukasza mówił, napisz Łukasz to i to, kiedy ty to czytasz, to ten sam Duch Święty ożywia to słowo i mówi, Julka, to jest do ciebie. Nie? Dzisiaj to jest powiedziane do ciebie. Antoni, teraz mówię do ciebie. Nie? I to jest moment bardzo mocny, kiedy Duch Boży przychodzi do nas przez naszą modlitwę. Uświęca nas, tak? Zmienia nas. I to jest najlepsze, co możemy zrobić w ogóle, nie? Modlić się. Każdy święty ci to powie, jak poczytasz, posłuchasz różnych wypowiedzi świętych, oni wszyscy o tym mówią, nie? Że nic tak nas nie przemienia, jak modlitwa osobista. Nie ma lepszej drogi do uświęcenia, niż zacząć się modlić. Bo jeżeli ktoś się modli codziennie, to nie wierzę, żeby nie poszedł w niedzielę do kościoła. Tak? Jeżeli ktoś się modli codziennie i w niedzielę chodzi do kościoła, to nie wierzę, żeby nie poszedł do spowiedzi, na przykład raz w miesiącu. Że to jest, od tego się wszystko zaczyna. Parę razy, wiecie, czytałem takie historie mężczyzn, którzy opowiadali, że ich nawrócenie zaczęło się w momencie, kiedy wynieśli telewizor do piwnicy. To były czasy, kiedy jeszcze nie było internetu, więc ludzie oglądali telewizory. Nie? Tak, żeby stracić czas po południu, to włączali telewizor. I mówił taki mężczyzna, na przykład mówi, że zorientował się w którymś momencie, że 2 godziny dziennie tracił na telewizor. Tak? Zobacz ty w komórce, ile godzin dziennie tracisz. Nie mówię, że robisz, bo masz zadanie domowe. Nie mówię, że słuchasz czegoś sensownego i fajnego, co lubisz, co cię rozwija, tylko tracisz bez sensu, tak? Ile czasu. I mówi, te 2 godziny, które tracił codziennie, jak wyniósł telewizor, jeden wyniósł do piwnicy, drugi wyrzucił przez okno. Ta historia była podobna, ale w różnych osób dotyczyła. To mówi tak, zyskuje nagle 0,5 godziny na modlitwę i 1,5 godziny dla rodziny. I to 0,5 godziny na modlitwie robi mi rewolucję w życiu. Wszystko mi się zmienia. Wszystko mi się przewartościowuje. Tak? 0,5 godziny dziennie modlitwy to jest rewolucja. Jeżeli nie stać cię tak od razu na hardkora 0,5 godziny, to zrób 15 minut. Tak? To zrób 15 minut. Przeczytaj fragment z Ewangelii, to ci zajmie 5 minut i potem 10 minut po prostu milcz, nie mów, tylko słuchaj, rozmyślaj o tym, co ten Jezus powiedział, co on właściwie myśli, jaki on właściwie jest. Gdybym ja tam siedział nad tym jeziorem i słuchał tego, to co bym wtedy czuł, jak sobie to wyobrażasz? Nie? I taka forma modlitwy niesamowicie nas zbliża do Pana Jezusa, do poznawania Jego i powoduje naszą przemianę wewnętrzną, nie? Nasze uświęcenie. Bardzo cię do tego zachęcam, do takiego właśnie kroku. Przeczytam wam jeszcze przepiękną modlitwę do Ducha Świętego, czy właściwie taki hymn o Duchu Świętym. Może to jest poziom troszeczkę taki wysoki, ale może akurat komuś będzie potrzebna ta medytacja. Duch Święty jest jarzmem lekkim i słodkim. Duch pełen zrozumienia i miłosierdzia względem naszych win. Duch czułości i współczucia, miłości bez granic. Zamieszkując w człowieku, przebacza nam zawsze. Stale ma nadzieję. Wszystko rozumie. Tłumaczy wszystko. Jego dobroć rozchodzi się jak przyjemny zapach, który wszystko napełnia. Daje odczuć swą obecność i dodaje nam odwagi, świadcząc o całkowitej miłości Boga do nas. Utwierdza naszego ducha w przekonaniu, że największym dobrem jest jedność z Bogiem, że prawdziwym złem i cierpieniem jest grzech. Dlatego jest pełen zrozumienia dla grzesznika. Nie sądzi go, podnosi i pomaga mu zaczynać od nowa. Ukazuje nam zawsze Chrystusa ukrzyżowanego jako wiecznego kapłana dla wszystkich ludzi. Jest cierpliwy, łagodny, jest najwyższym dobrem, jest darem Boga, jest gwarancją życia wiecznego. On, Paraklet, broni nas zawsze i uczy być cierpliwymi ze sobą i swoimi grzechami. Mówi nam, kim jesteśmy, gdzie idziemy, jaka jest droga i dlaczego cierpimy. Pokazuje nam chwalebny krzyż Chrystusa i zachęca, by wejść na Niego jako na miejsce prawdziwego odpoczynku. Mówi nam, że wszystko jest święte, że święta jest nasza historia i prowadzi nas delikatnie do całkowitego zdania się na Chrystusa ukrzyżowanego. W Nim niczego się nie żąda, niczego nie wymaga. Przyjmuje się wszystko, wszystko się znosi. Ponieważ być podobnym do Pana na krzyżu jest naszą chlubą, jest naszą chwałą, prawdą, zbawieniem, świętością, jest naszym byciem chrześcijanami. Jakże nie ewangelizować, by ludzie znaleźli jedynego Boga prawdziwego, Jego umiłowanego Syna i by otrzymali Ducha Świętego. Duch Boży, perła przecenna. W Nim kochamy Ojca, tak jak Jego Syn, i kochamy Jego Syna, jak kocha Go Ojciec. Duch Święty, który sprawia, że jesteśmy osobą, jest bardziej mną niż ja sam. Jest bardziej nami niż my sami. Jest wszystkim we wszystkich. Jest w Kościele świętą koinonią. Jest miłością doskonałą. Jest Bogiem. Ojcze najukochańszy, jakże nie błogosławić Cię, wychwalać, wyśpiewywać Ciebie, który nas powołujesz do posługi kapłańskiej, który napełniłeś nas darem darów, który dałeś nam samego siebie, który objawił Twoją całkowitą miłość do nas aż do oddania życia, krzyż chwalebny, zwycięstwo nad śmiercią, pokorę doskonałą, świętą komunię, Kościół Boży.
Duchu Święty, wołam Cię, bądź jak ogień duszy me, bądź jak ogień w ciele my. Rozpalnie. Duchu Święty, wołam Cię, bądź jak ogień duszy me, bądź jak ogień w ciele mym,
bądź jak ogień w ciele mym,
rozpal mnie, wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego wielkie jest. O
wołam Cię,
bądź jak ogień duszy me,
bądź jak ogień w ciele
me, rozpal mnie. Duchu Święty, wołam Cię, bądź jak ogień duszy me,
bądź jak ogień w ciele mym,
rozpal mnie, wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego wielkie jest.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Nasze rekolekcje. Czas na taką pogawędkę tutaj z naszym księdzem Michałem. Niewiele czasu nam zostawił na dzisiaj, ale księże Michale, tak słuchamy tylu mądrości. Ksiądz nam tu cytuje Pismo Święte, cytuje nam wiedzę zdobytą i w seminarium, i to w Jerozolimie, w samej Ziemi Świętej. Mówi nam o Duchu Świętym, o takich wielkich doświadczeniach własnych, czy też tych doświadczeniach, które spotkały konkretne osoby, a my tak po prostu boimy się, że tego wszystkiego nie spamiętamy, że zapomnimy. I co mamy zrobić?
No, już to padło dziś w Ewangelii, że Duch Święty wam przypomni wszystko, co wam powiedziałem, mówił Pan Jezus do uczniów, w stosownym czasie. I przychodzi taki moment, że kiedy potrzebujesz, to dostajesz czasami nagle światło, nie wiadomo skąd. I to bardzo często się zdarza. Jeżeli się modlisz w ogóle regularnie, tak jak wam powiedziałem, z Pismem Świętym, to może być tak, że wiecie, jest sobie wrzesień 17, słuchasz tego słowa, mówisz, nic z tego nie rozumiem, nie wiem, jakieś takie dziwne to słowo, a później 5 grudnia nagle ci przychodzi do głowy, nie wiadomo skąd, odpowiedź. To, co czytałeś wtedy we wrześniu. Bo przychodzi sytuacja, musisz podjąć jakąś decyzję, małą, większą, średnią i przychodzi ci nagle światło. Tak? Co masz zrobić? Czyli Duch Święty przypomina w tym momencie. Tak? Pamiętam takie śmieszne zdarzenie, kiedyś byłem w liceum, jechaliśmy na narty, strasznie się spieszyliśmy, był jakiś objazd i wiecie, tam na tej wąskiej drodze, na tym objeździe, tam wjechaliśmy we dwa samochody i wujek zahaczył lusterkiem jakiegoś gościa. I ten gość zaczął się awanturować, że on chce tam ileś parę stów, bo tam jakaś niby rysa była, albo nie było, nie wiadomo, ale każe wzywać policję, a widzi, że my się spieszymy. No i tam wujek dał mu te parę stów, żeby szybko jechać, bo była długa droga. I wiecie, co ja czułem w środku, jako licealista? Wszystkie przekleństwa, jakie miałem w głowie, przychodziły mi do głowy i przypomniałem sobie wtedy fragment z listu świętego Piotra, błogosławcie, a nie złorzeczcie, do tego jesteście powołani, żebyście odziedziczyli błogosławieństwo. Ja ten tekst czytałem jakieś, wiecie, pół roku wcześniej, nie? Ale wtedy, kiedy to się działo, przyszło mi do głowy, Michał, nie wolno ci przeklinać, bo jesteś chrześcijaninem. Nie wolno ci złorzeczyć temu gościowi. Tak? Co to znaczy te parę stówek wobec życia wiecznego? Módl się za niego i błogosław gościa, nie? Niech będzie szczęśliwy.
Kto ma, ten wydaje. Rozmawiamy dziś, księże Michale, też o Duchu Świętym, słuchamy tych rekolekcji. I jak to księża robią, że zawsze mają happy endy w opowiadaniach? Wszystko się dobrze kończy, a jeżeli nawet się źle kończy, to wytłumaczą, no widocznie Bóg tak chciał.
Nie zawsze tak było, bo jak ja zaczynałem jako ksiądz, to bardzo często nie było happy endu i mój kolega, ksiądz, zawsze mi mówił, Michał, ty masz mówić dobrą nowinę, a nie złą, ty nie masz ludzi dołować tym, co mówisz, albo swoimi wątpliwościami, bo masz teraz jakąś wątpliwość i będziesz nią się dzielił z całym kościołem i wszyscy wyjdą zakręceni z kościoła, tylko trzymaj się tych dobrych i prawdziwych rzeczy. Ale to jest, myślę, no, bardzo potrzebne nam wszystkim, takie umocnienie. Nie? I szukamy zawsze tych dobrych wydarzeń, które też rozumiemy, bo czasami życie jest skomplikowane, tak? I są rzeczy trudne, których nie rozumiemy i nie chcę na przykład wam opowiadać takich rzeczy, których sam nie rozumiem, bo potem mogę was wprowadzić w jeszcze większy zamęt i to nie będzie dobre, nie?
Duch Święty jest też duchem prawdy. Tutaj mamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Patrzymy na nich i myślimy, dlaczego oni są jeszcze niedojrzali, a za chwileczkę już będą. Prawda was wyzwoli, Duch Święty, który jest duchem prawdy. Do czego wyzwala? A jeżeli coś...
Prawda nas wyzwoli, bo najgorzej jest, kiedy człowiek albo żyje w kłamstwie, albo sam sobie kłamie, sam się okłamuje. Tak, to jest największe kłamstwo. kiedy sam się okłamuje i tak często się dzieje. I wydaje mi się, że właśnie człowiek, który ma taki kręgosłup w Bogu, korzenie, oparcie w Bogu, może się przyznać do prawdy. Tak? Prawdy, że z jednej strony, że jestem grzesznikiem, prochem i pyłem, ale z drugiej, że jestem dzieckiem Boga. To jest niesamowite odsłony tej prawdy o człowieku i to mnie wyzwala. Już samo to uświadomienie sobie, że nie muszę przeczyć, nie muszę udawać, że nie jestem grzesznikiem, nie jestem słaby, nie muszę grać przed wami jakiegoś tutaj stu świętego, a z drugiej strony wiem, że jestem dzieckiem Boga i choćby ktoś, cały świat mnie tutaj, wiecie, poniżał, nie wiem, próbował mnie zdegradować, to ja mówię, no spokojnie ludziki, ja wiem, kim jestem dzieckiem Boga.
Na czym polega walka pomiędzy duchem złym a duchem dobrym? Duchami złymi a duchami dobrymi?
W człowieku myślę w miarę, jak teraz jestem na takim etapie, że wydaje mi się, że walka dzieje się na poziomie myśli. Że przychodzą mi myśli od Boga albo przychodzą mi myśli od złego ducha. Zaczyna się od myśli. Tam u Jana Pawła II było w jednej książce napisane, że myśli są wyrzutnią uczuć. Że jeżeli mam pewną myśl, to z czasem zaczynam czuć coś na bazie tej myśli. Jak już czuję, to już mi ogarnia całego i potem zaczynam działać. A zaczęło się od myśli. I to jest, myślę, takie pierwsze pole walki duchowej, która się dzieje wewnątrz mnie. Tak, to jest walka między dobrymi i złymi myślami. Między właśnie tą prawdą od Jezusa, a różnymi kłamstwami, które demon ci sączy. Każdy ma inny zestaw kłamstw. Jednemu właśnie wspominam o tym. Diabeł mówi, nie wiem, jesteś najgorszy, nic z ciebie nie będzie, jesteś brzydka, jesteś zła, nie wiem, jesteś niekochany, niekochana. Tak różne ma. Każdy ma inny zestaw, taki, którego najbardziej boli. I diabeł, wiedząc o tym, bo jest doskonałym psychologiem, obserwuje nas cały czas, podrzuca ci takie myśli i kiedy ty się łykasz tą przynętę i dołujesz się coraz bardziej, to on ci wrzuca następne i prowadzi się do grzechu. No i walka jest trudna. Najlepiej ją zacząć na poziomie tej pierwszej myśli. Kiedy ona się pojawia, ta zła myśl, to przypominasz sobie jakiś fragment z Ewangelii. Coś albo jakieś inne z nauczania Kościoła, co wiesz, że jest na pewno prawdziwe i kontrujesz tą myśl. Mówiliśmy już o tym i to jest na początku Wielkiego Postu, jak jest pustynia, prawda, i przychodzi diabeł do Jezusa i sączy mu różne pokusy do umysłu, tak, różne złe myśli, to Jezus kontruje to Słowem Bożym. Nie? Za każdym razem, przeczytajcie sobie to, za każdym razem jest punktowe po prostu uderzenie Słowem Bożym.
Prawdziwy obraz Boga. Jeden Bóg, trzy osoby. Ojciec, Syn i Duch Święty. Najprostsze wytłumaczenie. Jak to jest możliwe, że jest jeden, a jednak trzy osoby?
Nie podejmuję się tego wytłumaczyć, bo nie wiem. Miałem, wiecie, wykład o Trójcy Świętej cały semestr i na koniec tego wykładu wiedziałem mniej niż na początku. Augustyn Święty też miał ten fajny sen, taki znany dobrze wszystkim, prawda, że zobaczył dziecko, bo on pisał akurat całą książkę o Trójcy Świętej i zobaczył we śnie dziecko, które przelewa wiaderkiem wodę z morza do dołka na plaży. No i pytał Augustyn, co ty robisz? Przelewam wodę z morza do tutaj, to morze przelewam do tego dołka. Mówi, ale szybciej, to jest niemożliwe, tego nigdy nie zrobisz. I to dziecko mówi mu, szybciej ja przeleję to morze do dołka, niż ty zrozumiesz, czym jest Trójca Święta. No więc tego się trzymam, że nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć naszym małym mózgiem.
Życzenia księdza Michała dla tej młodzieży tutaj w naszej kaplicy i też życzenia dla naszych słuchaczy, którzy uczestniczą w rekolekcjach.
Kochani, będzie bardzo, wiecie, tak podniośle, ale naprawdę uważam, że to jest jedyne ważne i sensowne, to, że życzę wam, żebyście poznali Pana Jezusa i Go pokochali z całego serca. Nic innego się nie liczy. Parę lat żyję i mam coraz większe przekonanie, że tylko to jest ważne. Więc znajdźcie Go coraz bardziej i kochajcie.
Od trzech dni zawiązujemy tu taką wspólnotę. Spoglądamy, słuchamy. Jest czas pozdrowień w Radiu Maryja. On z reguły jest od 15.30 do godziny 16, a w niedzielę od 17 do 17.30. Czy jest ktoś, kto chce pozdrowić? Tutaj mamy osobę.
Chciałabym bardzo pozdrowić wiernych fanów, słuchaczy Radia Maria, mojego kochanego dziadzia Stasia i babcię Marysię, wnuczka Klaudia.
Wnuczka Klaudia pozdrawia. Tutaj wiem, że diakonia chce pozdrowić.
Ja bym chciała pozdrowić bardzo serdecznie mojego męża, który się troszeczkę rozchorował, Mateusza, siostrę Olę, rodziców Ewę i Pawła i całą wspólnotę Młodzi Dorośli.
Ja chciałam pozdrowić moją całą rodzinę, mojego chłopaka, moich znajomych oraz wspólnotę SWS Rumi.
SWS, czyli?
SWS, Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne.
A. No tak, pozdrawiamy oczywiście Salezjanów, ale też młodzież, która odbywa teraz, znajduje się na szkole animatora salezjańskiego w Szczecinie.
Pozdrawiam serdecznie moją babcię, która mieszka w Gdańsku, bo wiem, że jest słuchaczką radia.
Jak ma na imię i kto pozdrawia?
Babcię Helenkę pozdrawia Dawid.
Gorąco wam dziękujemy za tę obecność. Tutaj księdza Michała prosimy o to rekolekcyjne błogosławieństwo i rozesłanie nas na głoszenie prawdy o tym, kim jest Bóg jako Ojciec, Syn i Duch Święty.
Kochani, na koniec rekolekcji pomódlmy się zgodnie z intencjami Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, te słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.
Bardzo gorąco dziękujemy. Nasze rekolekcje głosi ksiądz Michał Meyer. Dlaczego głosi? Bo owoce tych rekolekcji na pewno będą obecne w naszym życiu, więc to słowo, które padło, niech wciąż rozbrzmiewa w naszych sercach i w naszych sumieniach. Jesteśmy w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi i tutaj warto pozdrowić i podziękować proboszczowi, kustoszowi i dyrektorowi domu zakonnego, to ksiądz dr Janusz Sikora, opiekun tej wspaniałej młodzieży, to ksiądz Piotr Pączkowski, katecheta, dyrektor domu dziecka, kierownik oratorium świętego Dominika Savio. I na zakończenie też dziękujemy Krzysztofowi, Pawłowi, którzy realizowali całe te rekolekcje. I żegnamy się śpiewem diakoni. Dziś to Wiktor, Zuzia, Ania i Michał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
O Janie Bosko, powiedz nam, że Twoją siłą wielką, co wiodła Cię do nieba bram, była wspomożycielka. Ukazuj nam te chmury czarne, wróżby niosą złe i serca tworzą. Kolumny dwie jak dwie latarnie, kostkę najświętszą i marzą.